Drodzy, jeszcze raz Księga Ezechiela, fragment, który już słyszeliście. Pan obiecuje, ja będę pasł moje owce, ja sam ułożę je na ich legowisku. To jest 34 rozdział, werset 15. I później mówi w 23. Ustanowię nad nim jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł. Będzie je pasł i będzie ich pasterzem, a ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Drogi Boże, dziękujemy Tobie, że jesteś naszym odwiecznym pasterzem, naszym odwiecznym księciem, królem. Dziękujemy za to, jak nas prowadzisz, jak nas chronisz, jak kierujesz nami. Dziękujemy za to, jakim jesteś też wzorem dla nas, do naśladowania. Szczególnie poprzez krzyż, Panie, widzimy sposób, w jaki nami rządzisz. Chcemy Cię prosić o mądre serca, serca pokorne, serca uległe Tobie, takie, które będą szły za Twoim kierownictwem. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Drodzy, Księga Ezechiela dzieli się na trzy części. Nie będę dzisiaj mówił dużo o nich. W każdym razie pierwsza część mówi dużo o winach Izraela. Jednym z takich wymownych obrazów w pierwszej części Księgi Ezechiela to są rozdziały, na przykład rozdział 8, gdzie prorok zostaje przeniesiony w widzeniu do Jerozolimy, no i tam widzi wszelkie obrzydliwości. Co się stało, słuchajcie? Święty naród, który miał czcić jednego Boga, stał się narodem bałwochwalczym. Wchodzi do świątyni, a tam co? Na ścianach świątyni malunki. To bardzo mocno przypomina w tym opisie, wiecie, te wszystkie symbole egipskie, tak, które Egipcjanie wymalowywali na swoich świątyniach, tak, czczących różne bóstwa. Ale co jeszcze widzi gorszego, to jest to, że wychodzi na zewnątrz, a tam co? A tam zastępy starszych ludu, zwróconych ku wschodowi, oddających cześć słońcu. Także jakbyście trochę nawet zwrócili uwagę na to, jak wyglądała religia egipska, to byście wiedzieli, że jednym z najwyższych bóstw był Reatum, tak, który był panem wszechświata. Oczywiście największym bogiem był faraon, ale to jest też inna historia. W każdym razie to właśnie myślę, że Ezechiel specjalnie właśnie w taki sposób przedstawia nam ten obraz, abyśmy wiedzieli, że Jerozolima stała się nowym Egiptem, że Jerozolima stała się takim miejscem, z którego trzeba wyjść. Potrzebny jest nowy Eksodus. Tak jak z Egiptu Bóg ich wywiódł, tak teraz, zresztą to jest 10, 11 rozdział Ezechiela, chwała Boża unosi się na znak świątyni. Pamiętacie słup ognia w nocy i słup chmury w dzień? Unosi się znad świątyni, idzie w kierunku Babilonu już, tak? Babilon będzie nowym miejscem do życia, jak mówił Jeremiasz, to będzie wasze nowe miasto do życia, to będą wasze nowe terytoria. Musicie wyjść z Egiptu, Egipt musi być oczyszczony, tak? I to niestety, to wszystko się stało z powodu, słuchajcie, złych pasterzy. To się wszystko stało z powodu złych pasterzy, którzy niewłaściwie zajmowali się ludem. Zresztą jakbyśmy przeczytali sam początek 34 rozdziału, który już słyszeliście częściowo. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: pasterze, tak mówi wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? I tak dalej. Mleko wy zjadacie, wełną wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owieź nie pasiecie, słabej nie wzmacniacie, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem. I owce się rozproszyły. I to jest ten zarzut. Bóg mówi, że oto idą dni, kiedy Bóg usunie złych pasterzy spośród Izraela. Oto idą dni, kiedy On sam znowu zajmie się swoim ludem jako arcypasterz. Ale to też nie oznacza, że on sam w pojedynkę, w jakiś taki duchowy, nienamacalny sposób będzie to robił, bo wersety 23 i 24, które już słyszeliście, mówią o tym, że Bóg ustanowi pasterza nad ludem, mojego sługę Dawida, mówi, który będzie księciem, widzicie? Czyli już mamy połączenie tych tematów, właśnie pasterzowania i bycia księciem. Ciekawe jest to, że jakbyśmy troszkę dalej się poruszyli w tej księdze, to w 45 rozdziale mamy taki długi fragment, gdzie prorok mówi o tym, że najważniejszymi funkcjami księcia będzie to, że będzie mieszkał w pobliżu Jahwe, w pobliżu jego świątyni. I praktycznie no, akurat z tego rozdziału wynika, że nie będzie miał innych funkcji poza oddawaniem Bogu czci. Czyli to jeszcze raz podkreśla u proroka Ezechiela tę prawdę, że król przede wszystkim musi się skoncentrować, książę, pasterz musi się skoncentrować na oddawaniu Bogu czci. I to jest też nawiązanie do wcześniejszych tradycji z Księgi Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowej, gdzie król każdego dnia powinien zabiegać o to, by studiować Prawo Boże. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy Psalm 119, Słowo Boże powinno być dla króla przewodnikiem, powinno być czymś, co miłuje, o co zabiega, o co się troszczy na każdy dzień swojego życia. Także dzisiaj trochę chciałbym powiedzieć właśnie o pasterzu królu. I tym pasterzem królem oczywiście najważniejszym jest nasz Pan Jezus Chrystus. On jest arcypasterzem, ale też jak wiemy, Bóg ustanawia w swoim ludzie też pasterzy, przez których właśnie On sprawuje swoje duszpasterstwo, czy pasterzowanie, można powiedzieć. Ciekawe, gdybyśmy mieli podsumować, i to tutaj, może ja to nie będę chciał odnosić się do wszystkich tych fragmentów, ale w niektórych miejscach myślę, że pokojarzycie, gdzie, skąd pochodzą te fragmenty, to gdybyśmy mieli, w ogóle z Biblii można wyciągnąć taką naukę o tym, kim byli pasterze, czym się zajmowali, jakie były ich zadania. Dlaczego w ogóle Biblia też używa tego typu języka? Dlaczego mówi pasterze, tak? O co chodzi, nie? Czy z jednej strony wiadomo, początkowo Izrael był ludem rolniczym, tak to się zaczęło, historia ludzkości zaczyna się od pastwisk, można powiedzieć, od ogrodu, gdzie człowiek ma prowadzić, kierować zwierzęta, tak? To jest pierwsze zadanie Adama, które otrzymuje w drugim rozdziale Biblii. Także gdybyśmy mieli poczytać w ogóle sobie o pasterzach, to takie cztery są główne regiony, czy cztery główne takie, można powiedzieć, role przypisane tym pasterzom. Słuchajcie, pasterze przebywali często ze swoimi owcami dzień i noc. Czytamy o tym w przypadku króla Saula, czytamy o tym w przypadku króla Dawida. Oni po prostu, no, jak wychodzili, no to z tymi owcami byli. Często spali gdzieś właśnie na polach, bo trzeba było po prostu szukać tych pastwisk, no, daleko, nie? Odchodzili od domu. Także przebywali ze swoimi owcami, musieli mieć jakiś wgląd na nie wszystkie. Po drugie, zaopatrywali owce w wodę i jedzenie. To też widać w niektórych fragmentach dotyczących Boga, jak On w wędrówce po pustyni zaopatruje ich w wodę i jedzenie, mannę i wodę ze skały. Chronili przed dzikimi zwierzętami. Pamiętacie opis? Znowu król Dawid. Co mówi? Nie, że często jak jakiś lew, tak? Lew zaatakował owcę, to co? To Dawid wyrywał ją z paszczy lwa praktycznie. Nie? Tam o niedźwiedziach też mówi, nie? I szukali też owiec, które zaginęły. O tym też czytamy w Ewangelii Łukasza, dzisiejsze czytanie, prawda? I to nie tylko chodzi, że ci najlepsi pasterze szukali owiec, nie? A inni się nie troszczyli. Jezus mówi, czy wy... Gdy zginie wam jedna owca, nie? Mówi do niesprawiedliwych, do można powiedzieć takich już zakostniałych duchowo liderów Izraela, czy nawet wy, gdy zaginie wam jedna ze 100 owiec, nie idziecie jej poszukać, nie? Tym bardziej ja, łaskawy Bóg, nie? Tym bardziej ja, łaskawy Ojciec, to czynię. W dodatku czytamy, i to też wynika bardzo dużo właśnie z opisu Dawida, zresztą Ezechiel mówi, że nowy książę będzie Dawidem, będzie nowym Dawidem. Pasterz nosił ze sobą zakrzywioną laskę. taką nie wiem, tak, z taką połową literki T, można powiedzieć. Po co? Raz, że się nie upodpierał podczas wędrówek jakichś takich po górzystych terenach. Drugi raz po to ona służyła do kierowania owcami. Właśnie tą laską odpowiednio kierował i także rozdzielał owce od owiec, tak? Nie wiem, no były jakieś tutaj, weszły ze sobą w jakiś konflikt, tak? Biblia zresztą mówi o oddzielaniu owiec od kozów, nie? 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Z drugiej strony pasterz nosił też kij, krótszy kij i proceł. I to znowu czytamy u Dawida. Dawid, kiedy przyszedł, stała tam armia Filistynów, stał Goliat, który lżył, zastępy Pana, zastępy Boga. Dawid miał przy sobie chlebak, można powiedzieć, a chlebak, jak wiecie, jaka jest definicja chlebaka, jak sama nazwa mówi, służy do noszenia granatów, procy. Także wyciągnął tę procę z tej torby przewieszonej przez ramię. No i jak wiecie, właśnie takim narzędziem, którym się posługiwali pasterze, Dawid pokonał. Dawid w zaufaniu Bogu pokonał wroga. Także takie można powiedzieć, było to wyposażenie. Ta zakrzywiona laska, tak żeby czasami tą owcę tak chwycić tutaj za szyję, żeby ją odpowiednio przytrzymać, rozdzielić, pokierować. No i kij, który czasami służył właśnie do odganiania, nie wiem, wilków, lwów, cokolwiek zaatakował, tak samo proca, która była w stanie takim kamieniem rozwalić łeb jakiegoś zwierzęcia. Ale słuchajcie, o tych przedmiotach też czytamy w naszym ulubionym psalmie. Psalm 23. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają, tak? To, że Bóg nami kieruje właśnie, czasami właśnie nas chwytając za szyję, czasami sprawiając, że nie możemy pójść tam, gdzie byśmy chcieli, tak, że nie możemy zrobić cokolwiek byśmy chcieli, no to jest ta łaska, nie? To jest ta pociecha, że Bóg nie pozostawia nas samopas, że Bóg nie pozostawia nas samopas. I słuchajcie, tak naprawdę to jest bardzo mocno rozbudowany obraz w całej Biblii, obraz pasterzy. I powiem wam, że ten obraz w ogóle był bardzo, bardzo popularny na starożytnym Bliskim Wschodzie. Jak zacząłem o tym czytać do tego kazania, to aż się zdziwiłem, że tyle różnych podobieństw jest pośród narodów starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu. Właśnie dlatego, dla tych specjalnych funkcji, że pasterze zaopatrywali, tak, mówiłem o zaopatrzenie owiec, wodę, jedzenie. Pasterze chronili owce i pasterze kontrolowali owce, czyli nadawali im kierunek i zagradzali im czasami drogę, żeby nie szły tam, gdzie chcą. Na całym starożytnym Bliskim Wschodzie praktycznie pasterze byli symbolami politycznych władców. Byli symbolami czy metaforami, tak? Można powiedzieć, że w sposób metaforyczny o władcach można było mówić jako pasterzach. Pierwsze wzmianki tak naprawdę o królu pasterzu pojawiają się około roku 2450 przed Chrystusem i mamy kulturę sumeryjską. Król miasta państwa, jak wiecie, w Mezopotamii każde duże miasto było jakby swoim królestwem samym w sobie. Król miasta państwa Lagasz został opisany jako ten, którego bogowie wybrali na naczelnego administratora tego królestwa, czyli pasterza. Wieki później mamy dwa kodeksy słynne, kodeks Lipit i Sztara i kodeks Hammurabiego. Też odnoszą się do królów jako pasterzy ustanowionych przez bogów nad ludem. Ale powiem wam, że gdybyśmy poczytali te kodeksy, co ja uczyniłem, to pewnie nie chcielibyśmy funkcjonować pod żadnym właśnie z tych kodeksów. Nie chcielibyśmy właśnie takiego pasterzowania, bo no, po prostu w porównaniu z Bożymi standardami, no te kodeksy nie były, że tak powiem delikatnie, zbyt sprawiedliwe niekiedy. Trochę inaczej pojmowały sprawę sprawiedliwości. Ale pominąwszy kwestię tej absolutnej sprawiedliwości, którą odnajdujemy tylko w Bogu, w Jego Słowie, to właśnie te funkcje zaopatrywania, chronienia i kontrolowania czyniły kogoś pasterzem danego ludu. I podobnie jest w Biblii. Słuchajcie, tutaj no nie powinniśmy się dziwić, że są pewne podobieństwa, chociaż to, że coś jest podobne, jest inne. Nie? My też ubieramy się podobnie do ludzi dookoła nas, którzy są poza Kościołem, a jednak nasze standardy są inne, tak? Nasza filozofia życia jest inna, chociaż są części, są te zbiory wspólne, można powiedzieć. I w Biblii jest podobnie, słuchajcie, pierwszymi prawdziwymi pasterzami, bo są też fałszywi pasterze, potomkowie Kaina, nie wiem czy wiecie, to oni pierwsi byli pasterzami, ale wiemy jaka tam była tyrania, jaka tam była, jaka mściwość. Pamiętacie Lamecha, który mówi do swoich dwóch żon, Ado i Sylo, słuchajcie mnie, młodego mężczyznę jestem gotów zabić, jeśli mnie zrani, a młodego chłopca, który mi nabije siniec, zatłukę, tak? Dokładnie. Także bardzo mściwe pokolenie. A z drugiej strony mamy mężów wiary, książąt, Abraham, Izaak, Jakub, pamiętamy, to są patriarchowie, i to są pasterze, i to są książęta. Tak więc powinniśmy o tym myśleć, że tutaj pasterz, książę to są praktycznie synonimy w Biblii. Każdy z nich był księciem ludu. Mojżesz i Aaron, podobnie. Zobaczcie, to jest Psalm 77 w wersecie 21. Mówi nam o tym, że to Bóg niczym pasterz prowadził lud przez pustynię, ale prowadził lud ręką Mojżesza. Prowadziłeś swój lud jak stado ręką Mojżesza i Arona. Tak? Czyli Bóg jest arcypasterzem, ale jakby wykonawstwo tego jego autorytetu jest powierzone ludziom, tak? Jest powierzone Mojżeszowi i Aaronowi. Księga Liczb, 4 Mojżeszowa, 27 rozdział, wersety 16-21, opowiada o potrzebie wyboru nowego lidera, nowego pasterza, i ma nim być Jozue. I oczywiście chyba tym największym przykładem pasterza w Starym Testamencie jest Dawid, już mówiłem, ale też Ezechiel nawiązuje do Dawida, na co wskazuje druga księga Samuela, 17 rozdział, czy pierwsza, przepraszam, Samuela, 17 rozdział, w kontekście zbawienia ludu od Goliata i Filistynów. To jest w ogóle ciekawe, niektórzy się zastanawiali, jak to jest, nie? Przeczytałem kilka takich książek. Jak to jest, że tutaj w 16 rozdziale Dawid jest opisany jako sługa Saula, który gra gdzieś tam na dworze na harfie, który mu służy, jest jakimś takim, jak to się w wojsku nazywa, kamerdynerem generała? Adiutantem, może tak to się nazywa. A 17 rozdział przedstawia go jako pasterza, nie? I wszyscy mówią, wow, to jest taka sama sprzeczność jak w przypadku dwóch pierwszych rozdziałów Biblii, nie? Pozorna sprzeczność w cudzysłowie. Że tutaj, nie? Tutaj taka kolejność stworzenia, nie? Jak to jest, nie? I ludzie się zastanawiają o tych dwóch perspektywach, ale oczywiście jedna i druga jest prawdziwa. Dawid z jednej strony jest pieśniarzem, jest tym, który komponuje psalmy. Jest człowiekiem utalentowanym, a z drugiej strony jest właśnie pasterzem. Jest tym, który dobrze się sprawdził w domu ojca i dlatego otrzyma za chwilę cały dom Izraela, tak? Także według 2 Samuela 5:2 czytamy, że Dawid zostaje ustanowiony przez Boga jako pasterz nad Bożym ludem. I właśnie Ezechiela 34 jeszcze raz mówi o tym, że oto ja, Bóg mówi sam, ja stanę się, ja będę ich pasł, jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, będę ich pasł, ja sam będę pasł moje owce, ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł, i będzie ich pasterzem, i będzie ich księciem. Także tutaj powinniśmy, myśląc o pasterzu, myśleć jak najbardziej o Dawidzie. Najważniejszym pasterzem jest sam Bóg, jak czytamy w Psalmie 23, ale właśnie tym pasterzem takim naocznym jest najpierw Dawid, a potem nowy Dawid, którego znamy, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Także jeszcze Jeremiasza, kilku innych proroków mówią o tym, że Bóg powołuje pasterzy według własnego serca. I to jest ważne. To nie jest ktokolwiek. To nie jest tak jak w starożytnej Mezopotamii. Czciciel innego Boga. To nie jest faraon, który nie czci prawdziwego Boga, ale to jest król według Bożego serca, czyli król, który kocha Boga. Król, który kocha Boga, który zabiega o Boga, który, jak czytamy w 17 rozdziale powtórzonego prawa, codziennie czyta Boże Słowo, żeby nabierać mądrości, żeby chronić się przed pychą, żeby służyć ludowi. I oczywiście Nowy Testament, jakbyśmy tutaj przeszli, to jest też bardzo dużo tych obrazów. Nowy Testament nazywa Jezusa pasterzem, czyli kim? Przywódcą i ochroną dla ludu. To jest Hebrajczyków 13:20, 1 Piotra 2:25. To pasterz też, który jest zraniony z powodu owiec i to jest oczywiście odniesienie do proroctwa ze Starego Testamentu. Mateusza 26:31 mówi o tym, że to jest pasterz zraniony za swoje owce. To pasterz, który jest sędzią narodów. O tym też mówi Mateusza, 25 rozdział, wersety 32-33. Pamiętacie tą zakrzywioną laskę, nie? Kozły i owce. On jest tym, który laską rozdziela. Co więcej, Ewangelia Jana, 10 rozdział, to jest pasterz i owce słuchają głosu pasterza. Ale kiedy za każdym razem, kiedy mówię pasterz, powinniście myśleć książę, tak? Powinniście myśleć król, przywódca, tak? Co dalej? Widzimy, że ta rola przechodzi później na sługi Jezusa. W Jana 21, słynny fragment, piękny fragment poniekąd, piękny fragment o Bożym przebaczeniu, Bożym pojednaniu. Pamiętacie, Jezus spotyka Piotra w swoim zmartwychwstaniu. Piotrze, czy mnie kochasz? Paś moje owieczki. Piotrze, czy mnie kochasz? Tak, Panie. Paś moje owieczki. Piotrze, czy mnie kochasz? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Paś owieczki moje. Czyli znowu, nie? Książę według Bożego serca, według Bożego ustanowienia. Dzieje apostolskie 20-28. Paweł wzywa prezbiterów starszych kościoła w Efezie, żeby przyszli się z nim spotkać, zanim opuści ten region. Już prawdopodobnie do nich nie powróci. Mówi o nich jako tych, którzy mają doglądać trzody Bożej na wzór Chrystusa, który jest arcypasterzem. Podobnie 1 Piotra 5:2-4. Też się zwraca do prezbiterów. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy świadek cierpień Chrystusowych oraz współczesnik chwały, który ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Czy jeszcze raz, Chrystus jest arcypasterzem, oni są pasterzami, nie dla własnego zysku, tak jak w Ezechiela, ci źli pasterze, nie dla własnej chwały, ale dla chwały Bożej, tak? To jest to, o czym król, o czym książęta, tak? Bo tak należy to rozumieć, że ci pasterze są książętami Bożego ludu i oni powinni na wzór Chrystusa paść swój lud. Słuchajcie, wiele można by jeszcze mówić o miejscach w Biblii, które używają określenia pasterz na liderów narodów czy liderów Bożego ludu. Mam jednak nadzieję, że widzicie już to, że określenie pasterz odnosi się do funkcji królewskich w Biblii. Tym mianem pasterza określa się czasami wielkich królów, wielkich liderów, określa się książąt Bożego ludu, ale przede wszystkim Boga i Chrystusa. I słuchajcie, teraz taka rzecz kontrowersyjna tutaj. Mam nadzieję, że to wam nie poburzy trochę obrazów, ale kto wie. Słuchajcie, tak naprawdę zastanawiam się nad etymologią tego, co się stało współcześnie, w tak niedalekiej przeszłości naszej historii. to ciekawe jest to, że nam protestantom się wydaje, że my się oddzieliliśmy od nomenklatury katolickiej, bo zazwyczaj tak jest w kościołach protestanckich, że nie używamy nazwy ksiądz, prawda? Nie, jest pastor, ale nie ksiądz. I teraz posłuchajcie. Pewnie wiecie, że słowiańskie słowo ksiądz pochodzi od księcia. Słuchajcie, knędz, starosłowiańskie knędz, rosyjskie kniaś, czeskie kniże i południowosłowiańskie knez. To wszystko, słuchajcie, te wszystkie słowa to jest zapożyczenie z germańskiego kuning, czyli książę naczelnik plemienny. I tak to jest, słuchajcie. W średniowieczu najpierw tym słowem właśnie kuning zaczęto określać niekoronowanych władców, czyli książąt, tak? Nie królów narodów, ale książąt danego terytorium, tak? Książę taki, a taki, książę taki, a śmaki, tak? Książę Bolko z Legnicy, czy tam książę Henryk z Psiego Pola. Tak? I słuchajcie, prawdopodobnie, jak to już jest ciężkie do prześledzenia, prawdopodobnie my ten sposób wyrażania się odziedziczyliśmy od Czechów. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy językoznawcy, że od Czechów właśnie przejęliśmy zwyczaj, gdzie właśnie gdzieś w średniowieczu, w późniejszym średniowieczu zaczęto biskupów, episkoposów określać mianem książąt kościoła, a później to się z kolei przeniosło na szersze duchowieństwo, to niższe duchowieństwo, nie? Także ksiądz to książę, tak naprawdę, zgodnie z etymologią, zgodnie z właśnie tutaj z historycznym jakby przyzwoleniem na to. Ale paradoks chyba polega na tym, słuchajcie, że my protestanci, określając swoich duchownych per pastor, zrobiliśmy dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Pastor to jest pasterz, tak etymologicznie to wynika. I myślimy, że uniknęliśmy tego książąt, tak? A tak naprawdę, słuchajcie, według Biblii pastor to nic innego jak książę. Więc tada, obróciliśmy się w koło. Powiem wam, że to jest ciekawe. W XVI wieku, nie wiem, czy to wśród luteran nie zaczęto używać na początku określenia pastor. Wcześniej wielu duchownych określano mianem minister. Wiecie, z czego to jest? To jest z łaciny. Minister to jest sługa. Nie? Do tej pory, słuchajcie, jakbyście poczytali dokumenty kościołów reformowanych, kościołów prezbiteriańskich, brytyjskich, to nie macie tam mowy o pastorach, jest minister Bożego Słowa. Ministers. I tak się mówi, nie wiem. No, mój znajomy Peter Naylor, którego pewnie kojarzycie z kościoła w Cardiff, tam jest zawsze minister. Tam się nie mówi o nim pastor, nie? Rozumiecie, jest tam nomenklatura. Ja mówię, może nie wiem, może mleko się już wlało, może tego się nie da odkręcić, ale powinniśmy pamiętać, że właśnie mowa o pastorach, mowa o pasterzach, to jest mowa o książętach. Tak samo jak w przypadku księży, nie? I nie wiem, no dzisiaj może są zupełnie inne jakby w naszych myślach, w naszych sercach protestanckich, ewangelicznych są zupełnie jakby inne wyobrażenia o tym, kim jest pastor, nie? Może to jest taki, no właśnie, ktoś do rany przyłóż, nie? Ktoś taki, no nie wiem, bo my myślimy o tych obrazach właśnie, że Bóg wychodzi po tą owcę, że się troszczy o tą owcę i tak dalej, nie? Że się bawi z tą owcą, nie? Aż mi się ciśnie tutaj wierszyk Doroty Gellner, nie wiem, czy pamiętacie. Patrzcie, jestem pastereczką, patrzcie, bawię się owieczką, tak? Na wstążeczkę tę owieczkę biorę sobie na wycieczkę. Ale to nie jest, nie? To nie jest jakby obraz. To nie jest jakby obraz biblijny tego co jest. Oczywiście troska, tak jak tak jak czytaliśmy w jednym z fragmentów, troska owce o te zranione, o te połamane i tak dalej, jest jednym z ważnych elementów tej posługi. Ale i oczywiście Biblia też używa obrazów takiego w odniesieniu do Chrystusa jako łagodnego opiekuna, który ujmuje się za słabymi, który nachyla się nad tą nadłamaną trzciną. Ale znowu dane biblijne nam pokazują, że chodzi o wiele szerszy obraz, nie? Że mówiąc o posłudze pastorskiej, mówiąc o pasterzowaniu, mówiąc już bez względu na to, jaki tam model zarządzania jest w Kościele, ale pasterz, pastor to jest lider, to jest król, który zaopatruje, chroni i prowadzi, czy kontroluje. No, ja chciałem uniknąć tego słowa kontroluje, bo to od razu... ale tak jest, nie? Także okazuje się niestety, że w etymologii biblijnej pastor, pasterz to również książę. Jak zauważa, słuchajcie, Arsi Sproul, myślę, że jego takie obserwacje są bardzo, bardzo przydatne. I to przede wszystkim powinniśmy odnieść do Chrystusa, ale też do pracowników Bożych, którzy z mianowania Bożego, można powiedzieć, są tymi pomocnikami arcypasterza, czyli otrzymali od Chrystusa pewien autorytet, aby wykonywać tą posługę w jego miejsce. O tym mówi Efezjan też, że Bóg ustanowił jednych ewangelistami, innych nauczycielami, innych jeszcze pasterzami, tak? Także są cztery takie dziedziny w Kościele, nad którymi Chrystus sprawuje władzę, myślę, i czyni to przez swoich pracowników. Po pierwsze to jest prowadzenie i przewodzenie. Pomyślcie, co dzieje się z owcami, które są pozostawione samym sobie. Owce się rozchodzą najczęściej zgodnie z własnymi upodobaniami. Nie? Zaczynają myśleć, że trawa za płotem jest bardziej soczysta i bardziej zielona. Jeśli nie wierzycie, to jeszcze raz przeczytajcie historię Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu. Mojżesz znika na kilkadziesiąt dni na górze. O, jak tam było nam fajnie. Czosnek, ogórki, mieliśmy cebulę. W Egipcie, nie? A tutaj, tylko ta manna. Zabrakło tego Mojżesza, nie? Który by tą laską odpowiednio ich pokierował, nie? Także Izraelici marzyli wtedy o powrocie do Egiptu i tak czasami jest, bo jak już wiecie z kilku ostatnich kazań, no to życie chrześcijańskie jest rzeczywiście wyzwaniem. Marek tydzień temu mówił o tym, że to często przypomina bardziej życie śmierci niż życie pełne chwały. I to jest bardzo cenna uwaga, tak? Że to jest życie chrześcijańskie jest wyzwaniem, jest tym poddaniem się pod kierownictwo Boże. I to oznacza, że często ten nasz charakter taki, że chcielibyśmy robić, co nam się podoba, jest przytemperowany, jest zatrzymany, można powiedzieć. I oczywiście, słuchajcie, też można powiedzieć, że w tej kwestii przewodzenia, prowadzenia dzisiaj wiele się też stawia różnych problemów. Jak to też Sproul zauważa, mówi, że jedną z najgorszych rzeczy, jaką pastorowi można zrobić, to pozbawić go autorytetu i odpowiedzialności za prowadzenie ludzi. Nie? Jeśli jest zarządcą, to niech zarządza, niech pokazuje na wzorzec arcypasterza, niech prowadzi. Niech zarządza. I to jest właśnie, słuchajcie, czytając dalej, pierwszy list do Tymoteusza, też dzisiaj było czytanie z tego listu, pierwszego rozdziału, ale później pierwszy rozdział mówi o tym, że Bóg uznaje kogoś za godnego, tak? To Bóg uznaje kogoś za godnego tej posługi. Apostoła Pawła uznał za godnego tej posługi. Potem w trzecim rozdziale mówi, że jeśli ktoś się ubiega o urząd episkoposa, powinien najpierw dobrze swoim domem zarządzać. 1 Tymoteusza 3:4. Czyli taki ktoś powinien się znowu się sprawdzić najpierw, tak? Czy jest dobrym zarządcą. I tu nawet jak mówi Jordan Peterson, tak? Peterson. Jeśli to takie biblijne, jeśli nie potrafisz kierować własnym życiem, nie staraj się kierować innymi, tak? Mądrość biblijna, myślę, nie? Że najpierw najpierw pokaż, że jesteś dobrym zarządcą własnego dobytku i prowadź innych wtedy. Znowu na wzór Chrystusa, w poddaniu Chrystusowi, tutaj jeszcze raz, rządzenie, zarządzanie się odbywa przez krzyż, nie? Przez to umieranie dla innych, przez służenie innym. To jest tak, Jezus mówi, jeśli ktoś z was chce być władcą, chce być pierwszym, to niech będzie sługą wszystkich, tak? Na jego wzór. Po drugie, ta druga dziedzina pracy pasterskiej to jest karmienie. Jezus powiedział do Piotra, paś owieczki moje, to znaczy karmię. I co to znaczy? To z kolei jakby pomocno okazuje się koniec Ewangelii Mateusza, wielkie posłannictwo mówi, ucz je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. I powiedziałbym, że w naszych czasach, w których żyjemy, szczególny nacisk, szczególny akcent musi padać na to słowo wszystkiego. Na to słowo wszystkiego. Chrześcijanie dzisiaj, widzę to, mając jakiś tam wgląd w kilka różnych wspólnot, słuchajcie, studenci też pochodzą z różnych kościołów, niektóre z tych kościołów odwiedzam, ale też myśląc ogólnie o dzisiejszej mentalności nas wszystkich, słuchajcie, chrześcijanie, my dzisiaj jesteśmy zawodowymi klientami. Jesteśmy zawodowymi klientami. Wybieramy najczęściej to, co nam się podoba w Biblii. Nie? Lubię te fragmenty, które mówią w taki sposób o mnie, o Bogu, o wszystkim, tak? To dlatego też jest fajne, że posługujemy się jakimś kalendarzem czytań, tak? Że ach, bo to nam się nie podoba, to tego nie przeczytamy. Chociaż powiem, że też ja czasami w tym kalendarzu odkrywam, że jak już jest jakaś myśl negatywnie wyrażona, to autor tego kalendarza pomija czasami ten ostatni werset, który jest przeciwwagą dla tego fajnego. Także Paweł, apostoł Paweł w 1 Koryntian gani tych, którzy całe życie chcą pić mleko, którzy całe życie chcą tylko słuchać tych fajnych, przyjemnych, miłych rzeczy. Prawdziwej mądrości krzyża nie przyjmuje. Pamiętacie, tak się zaczyna pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian. Mowa krzyża jest głupstwem, tak, dla tych, którzy giną. Także musimy, słuchajcie, uznać to, że Bóg, nasz arcypasterz, w słowie swoim, wiem, że wszyscy z nas prędzej czy później ocierają się ze względów zdrowotnych o różne diety. Posłuchajcie, Bóg jest takim dla nas najlepszym dietetykiem. Musimy też w to uwierzyć, że to On w swoim słowie przygotował dla nas odpowiednią dietę, abyśmy wzrastali odpowiednio, abyśmy wzrastali w dojrzałości. To znaczy, że nie tylko wzrastamy w tym takim poczuciu Jego nieustannego prowadzenia, ale też wzrastamy na przykład w naszych zadaniach, czy w naszym prowadzeniu, w naszym przewodzeniu, bycia liderami. Także słuchajcie, Bóg wyposażył Kościół w liderów, w pasterzy, duszpasterzy, nauczycieli i tak dalej, którzy innych powinni czynić właśnie liderami, nauczycielami, tak? O tym jest mowa, nie? Żeby wszyscy doszli do pełni poznania, do dojrzałości, tak? Ale pastorzy karmią całą radą Bożą, tak? Jednocześnie dbając o to, żeby fałszywe nauki się nie rozproszyły, tak? Pośród ludu, nie rozkrzywiły pośród ludu. I o tym też mówią niektóre listy do kościołów, chociażby pierwszy list Jana i tak dalej, te zagrożenia zawsze są, że te fałszywe nauki mogą zdominować, tak? Nauka o tym, że nawet taka fałszywa nauka, którą byśmy woleli, żeby była prawdziwa, że życie chrześcijańskie jest usłane różami. Wszyscy byśmy tego pragnęli. Nikt z nas nie chce się zmagać, nikt z nas nie lubi wysiłku. Chcielibyśmy, żeby wszystko szło gładko w naszym życiu, nie? Ale to nie jest nauka Ewangelii. Tak, to nie jest nauka Ewangelii, bo nauka Ewangelii jest o zapieraniu się i o braniu krzyża i chodzeniu za Chrystusem. Trzecia taka sfera pracy pasterza, arcypasterza, to jest pielęgnacja i to jest to, o czym już mówiłem. Czasem, gdy się owca zrani, potrzebuje szczególnej troski i uwagi. Kiedy owca jest w potrzebie, kiedy przychodzi wielkie wyzwanie, wielkie zagrożenie, jakiś wielki wypadek, to owca potrzebuje szczególnej troski i uwagi. Ci słabi zawsze byli Bogu bliscy. Natomiast znowu, wydaje mi się, nie wiem, może wam inaczej, ale wydaje mi się, że niekiedy wygląda to dzisiaj tak, że owcy uważają, że potrzebują nieustannej troski i uwagi. W ten sposób, że zawsze, jakby to jest taki konstans w ich życiu, że zawsze są tymi poszkodowanymi i pokrzywdzonymi. I to też nie jest dobre takie myślenie, bo Boża wola dla nas jest taka, żebyśmy właśnie wzrastali, żebyśmy stawali się silniejsi w naszym oddaniu Jemu. To nie powinno być przeznaczeniem owiec, aby cały czas wymagać opieki. To raczej powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy to my mogli się opiekować innymi. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Jeśli ktoś kradł, niech kraść przestanie i niech pracą swoich rąk zdobywa dla siebie, dla swojej rodziny i dla tych, którzy potrzebują. Nie? To jest jakby naturalny kierunek myślenia apostolskiego, tak? Oczywiście zranione owce potrzebują ozdrowienia, naderwany, zniszczony krzew potrzebuje obłożenia. Bóg mówi, że w swojej łasce jeszcze ten rok go tam wyplewi i tak dalej, żeby w końcu nabrał siły, żeby w końcu zasklepił się, żeby w końcu stał się mocnym drzewem, tak? Zranione owce potrzebują tego ozdrowienia, aby mogły z kolei być zdrowe i wzrastać i wydawać owoc, tak? To jest ten kierunek. I szkolenie przez przykład. To jest czwarta sfera. Szkolenie przez przykład. Przeczytałem już pierwszy Piotra 1:5-4. Nie macie rządzić i tutaj Piotr ma na myśli rządzenie na model tego świata. Biblia mówi, że jest inny model rządzenia przez poświęcenie, przez służbę i przez przykład. Także to właśnie arcypasterz i pastorzy też powołani w jego kościele powinni pokazywać przez przykład. Co powinni pokazywać? Jak się modlić? Jak wielbić Boga? Jak ewangelizować? Jak angażować się w dzieło miłosierdzia na zewnątrz kościoła? Nie? To jest tylko kilka przykładów, ale to są, można powiedzieć, niektóre z nich są te główne. Jak wielbić Boga na przykład, nie? To właśnie przez liderów Bóg pokazuje, w jaki sposób powinniśmy wielbić Boga. To nie ma być takie posiedzenie kółka jakiegoś osiedlowego. Ja byłem na takich nabożeństwach, niestety, gdzie nie wiedziałem, co się będzie działo. Wychodzi jakaś pani i zaczyna opowiadać swoje świadectwo. Nagle pszczoła się staje Chrystusem. W tym opowiadaniu już nie wiem, jak ona dotarła do tego w swoim myśleniu. Potem, a nagle, a to może zaśpiewajmy jedną pieśń, nie? A może, nie? A może to, a może teraz to. A może teraz już kazanie? No i teraz przepraszam, o 2 godziny minęły, to idźmy już do domu. Tak? Nie ma tego porządku, rozumiecie? Nie ma tych Bożych wytycznych, jak go wielbić, tak? Dlatego tak ważne jest dbanie też o ten przedział, można powiedzieć, w życiu Kościoła. Uwielbienie, modlitwa i inne, tak? Także pastor powinien sam wzrastać w Chrystusa, aby być odbiciem Chrystusa dla innych. I też sam przez to potrzebuje pasterzy nad sobą, przed którymi będzie odpowiadał. Także słuchajcie, jeszcze raz chciałbym podkreślić, że tak jak mówi Stary Testament, Chrystus jest Królem, On jest prawdziwym i dobrym pasterzem. Nazwijmy Go arcypasterzem. Inni mogą Go co najwyżej imitować, ale tak to już jest, że Bogu ciekawe czemu. Chyba, żebyśmy też poczuli się w tym wszystkim ważni. że Bogu upodobało się, że sprawuje swe plany, że sprawuje historię i swe rządy przez innych. Tak, to nie jest tak, że Bóg, On by mógł to wszystko, słuchajcie, sam zrobić. Tak, tak tą rzeczywistością pokierować, nie wiem, przez swoich aniołów, że no, te rzeczy by się działy po prostu. Ale On chce, On nas zaprasza do tego dzieła, że On sprawuje właśnie swe plany, rządy przez ludzi, przez nas. Nie? On jest, zobaczcie, pasterzem, który przez ręce, jak mówi Psalm 77, przez ręce Mojżesza i Arona pasł swój lud. Później przez Jozuego, później przez Dawida, przez Chrystusa, przez apostołów i przez prezbiterów, czyli starszych. Czasem są, jak mówiłem, różne modele zarządzania, które się różnią w kościołach, ale wydaje się, że właśnie nie sposób uciec przed tymi cechami kościoła, o których mówiłem, te cztery cechy, które też Arsi Sproul wymienia. Prowadzenie czy przewodzenie, kierowanie, tak? Karmienie, pielęgnacja i szkolenie przez przykład. Nie? Te cztery obszary, do których Kościół jest powołany, aby w tym służyć. I to oczywiście wymaga od nas wszystkich poddania się Jemu i ustanowionym przez Niego autorytetom. Nie? Zaopatrzenie, ochrona, kontrola, przykład. Te cztery gałęzie takie pasterzowania w Kościele, gdzie no, sama Biblia nas zachęca. Bądźmy poddani naszym autorytetom, przede wszystkim Chrystusowi jako naszemu arcypasterzowi. To też znaczy, słuchajcie, z wielką wiarą i oddaniem. Pójść za Jego Słowem, pójść za Jego prawdą, ponieważ no, to On jest Królem, On jest pasterzem. To nie tylko znaczy, że On się o nas troszczy i pielęgnuje, ale też chce nami kierować. Czasami za pomocą tej laski, nie? Co nie jest przyjemne oczywiście, ale On chce mieć ten autorytet, aby z nami było dobrze. Ku naszemu dobru, ku Jego chwale, ku wzrostowi nas i naszych rodzin. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ogrom Twojej łaski, za objawienie, Panie, wielkiego Króla, Pasterza nad nami, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, abyśmy byli podporządkowani Jego autorytetowi, Twoim autorytetom, Panie, ustanowionym przez Ciebie. Spraw, abyśmy my też wszyscy chcieli, zapragnęli dążenia do dojrzałości, do zaufania Tobie, do bycia wyposażonymi dla Twojego Królestwa. Tak abyśmy, Panie, służąc na tym świecie, pokazywali, że Ty rządzisz, że Ty jesteś Królem i że wszystko należy do Ciebie. Spraw, Panie, w nas pokorne poddanie się Tobie. Amen.